Rozdział 8. Wakacje. Zwłaszcza jedno błogie popołudnie. Kiedyśmy nad ranem przyjechali do gospody, nie do tej jednak, w której miałem przypadek ze służącym, wprowadzono mnie do milutkiego sypialnego pokoju z wymalowanym nad drzwiami wielorybem. Zziębnięty, pomimo gorącej herbaty, którą napojono mnie w sali przed płonącym na kominie ogniem, z przyjemnością położyłem się w łóżku wieloryba, okryłem się kołdrą wieloryba i zasnąłem czym prędzej. Nazajutrz o 9 miał zajechać po mnie pan Berkis. Wstałem o 8 i choć bolała mnie głowa po zbyt krótkim spoczynku, gotów jednak byłem w porę do drogi. Woźnica powitał mnie, jak gdybyśmy się dopiero przed 5 minutami rozstali. Jak gdybym był dopiero wstąpił do gospody dla wymienienia na drobne pieniędzy. Skoro włożono do wózka mój kuferek i skorą usiadł, spokojny koń ruszył zwykłym swym powolnym, leniwym krokiem. Pan doskonale wygląda, panie Berkis. Zauważyłem, sądząc, że mu to zrobi przyjemność. Berkis potarł twarz rękawem, jak gdyby się spodziewał, że coś z tej twarzy zobaczy na rękawie, jednak nic na mój komplement nie odpowiedział. Spełniłem pańskie zlecenie, dodałem. Napisałem do Peggotty to, co pan chciał. Aha, odrzekł. Zdawał się być kwaśny i odpowiadał niechętnie. Czymś się źle wywiązał? Spytałem po chwili wahania. Co? Jak? Spytał. Ze zlecenia. Zlecenie dobrze spełnione. Odmruknął. Tylko że nic z tego nie wyszło. Nie wyszło? Spytałem, nie rozumiejąc zupełnie, o co idzie. Nie wyszło. Powtórzył, spoglądając na mnie z ukosa. Nie było odpowiedzi. A czyż miała być odpowiedź? Spytałem szeroko, otwierając oczy, gdyż przyznaję, na myśl mi to nie przyszło. Gdy ktoś upewnia kogoś, że gotów, odrzekł ciągle z ukosa, spoglądając na mnie, to znaczy co najmniej, że czeka odpowiedzi. Tak, panie Berkis, tak. I patrzył dalej na uszy konia. Do tej pory nie doczekałem się odpowiedzi, dorzucił. Czy pan jej o tym mówił? Nie mówiłem i nie powiem. Nigdy z nią trzech słów nie zamieniłem. To może ja pana wyręczę? Spytałem nieśmiało. Jeśli się podoba, może panicz powiedzieć jej. Tu znów spojrzał na mnie spod łba, że Berkis czeka na odpowiedź. Jak jej na imię? Na imię? Aha, skinął głową. Peggotty. To chrzestne imię czy nazwisko? Oczywiście nazwisko. Na imię jej Klara. Tak. Okoliczność ta zdawała się pogrążać go w głęboką zadumę. Jechaliśmy w milczeniu. Woźnica pogwizdywał. Aha, przemówił wreszcie. Proszę powiedzieć jej, że Berkis gotów i czeka odpowiedzi. A gdy spyta, jakiej? Na tom, co napisał. A co tam było? Spyta. Berkis gotów, odpowiesz. Słowa te woźnica poparł energicznym ruchem ramion, którym mnie niemal wysadzał z siedzenia, po czym w zwykły sobie sposób zapatrzył się na konia i nie przemówił już słowa. Może w 30 minut potem wyjął z kieszeni kawał węgla i napisał na wewnętrznej stronie budy Klara Peggotty, widocznie jako prywatny zapisek. Z dziwnym uczuciem wracałem do domu, co przestał mi być domem. Z budzącymi się na każdym kroku wspomnieniami błogiej, niepowrotnej przeszłości, która wydała mi się niepowtarzalnym snem. Czas, w którym matka, Peggotty i ja wystarczaliśmy sobie najzupełniej. Kiedy nikt nas nie dzielił, stawał w pamięci takim bólem ściskając serce, żem żałował, iż jestem tak blisko tych miejsc i chętnie zawróciłbym z powrotem, aby mój żal i bolesne wspomnienia zatopić w przyjaźni Steerfortha. Za późno. Stanęliśmy przed domem. Stare wiązy wyciągały ku zimowemu niebu liczne gałęzie, a resztki starych wronich gniazd unosił wiatr. Woźnica, zdjąwszy mój kuferek, pozostawił mnie przed bramą i odjechał. Przechodząc wiodącą do domu ścieżką, spoglądałem nieśmiało w okna, bojąc się, że dojrzę w którymś z nich pana albo pannę Marlstone. Żadna jednak nie ukazała się twarz i cichym, nieśmiałym krokiem szedłem do domu. Bogu tylko wiadomo, jakie niemowlęce, niejasne wspomnienia obudził głos mojej matki śpiewającej w bawialnym pokoju. Śpiewała tak cicho, słodko. Zdawało mi się, że spoczywam jako niemowlę na jej kolanach. Wrażenie to, chociaż zupełnie nowe, wypełniało mi serce niby powrót drogiego starego przyjaciela. Z głosu i sposobu, w jaki matka moja nuciła tę kołysankę, wniosłem, że musi być sama. Cicho otworzyłem drzwi. Na palcach wsunąłem się do pokoju. Siedziała przed ogniem, kołysząc na ręku niemowlę, którego drobne rączki tuliła do swej szyi. Śpiewała wpatrzona w drobną twarzyczkę dziecka. Nie pomyliłem się. Była sama. Przemówiłem. Drgnęła. Poznając mnie, rozpłakała się. Nazwała swym Davy, synkiem jedynym. A biegnąc na spotkanie, uklękła na ziemi, aby mnie lepiej móc uściskać. I tuląc moją głowę do swych piersi, przytuliła jednocześnie do ust moich drobne niemowlęce rączęta. Czemuż nie umarłem w tej chwili? Niebo miałem w sercu. Braciszek twój, mówiła tkliwie matka moja, Davy, dobre, moje, kochane, biedne dziecię. Całowała mnie, ściskała, znów całowała, aż nadbiegła Peggotty. Przykucnęła przy nas na ziemi i nie wiedziała sama, co robić z radości, czy mnie, czy brata mego pieścić i całować. Pół godziny co najmniej minęło, zanim zdążyliśmy ochłonąć. Nie oczekiwano mnie jeszcze, gdyż woźnica przybył za wcześnie, a pan i panna Murdstone byli nieobecni i wrócić mieli dopiero wieczorem. Przechodziło to moje oczekiwanie. Nie śmiałem nawet przypuszczać, aby raz jeszcze w życiu pozostawiono nas troje samym sobie, jak bywaliśmy dawniej. Siedliśmy razem do stołu tuż przed kominkiem. Peggotty chciała nam usługiwać, ale matka moja kazała jej zająć miejsce obok mnie. Dano mi mój dawny talerz z wymalowanym na brązowo wojennym okrętem pod pełnymi żaglami, który Peggotty skrzętnie przechowywała w głębi szafy, skąd go obecnie wydostała. Dano mi mój stary kubek z wyrżniętym na nim imieniem David, nożyk, który nie krajał, i mały mój widelczyk. Przy stole uważałem za stosowne wywiązać się z danego mi przez woźnicę zlecenia, lecz zaledwie rozpoczął, Peggotty roześmiała się, kryjąc twarz w fartuchu. Cóż to znaczy, Peggotty? Pytała moja matka. Peggotty nie odpowiadała i nie odkrywając twarzy, śmiała się do rozpuku. Ale cóż ci się stało? Nalegała, śmiejąc się też moja matka. Niech go, rzekła wreszcie Peggotty. Chce się ze mną żenić. To byłaby dla ciebie bardzo dobra partia, zauważyła moja matka. Może być, sama nie wiem, odparła Peggotty. Ale choćby był złoty cały, ja nie chcę. Czemuż mu tego nie powiesz, ty zabawne stworzenie? A co mam mówić? Broniła się, uchylając fartucha Peggotty, kiedy ani razu nie wspomniał o tym, ani w ogóle o niczym. Ho, ho, nie śmiałby, wydrapałabym mu oczy. Nigdy jeszcze nie widziałem Peggotty tak czerwonej jak wtedy. Kilka razy kryła twarz w fartuchu, wybuchając śmiechem. Matka moja chociaż też się uśmiechała, była jednak zamyślona. Teraz dopiero dostrzegłem zmiany w jej twarzy. Była ładna jak zawsze, lecz schudła i posmutniała. Ręce też jej wyszczuplały, zbladły, wydawały się niemal przeźroczyste. Nie na tym jednak polegała główna zmiana. Była wciąż wystraszona, jakby i niepewna. Po jakimś czasie, kładąc rękę na ramieniu wiernej sługi, rzekła: Peggotty, nie wyjdziesz za mąż? Ja? Pani? Odrzekła Peggotty, wytrzeszczając oczy. Nie, nigdy. Przynajmniej nie teraz. Nie zaraz, prosiła tkliwie moja matka. Nigdy, wołała Peggotty. Matka moja ujęła jej rękę. Nie opuszczaj mnie, kochanie, pozostań ze mną. Nie na długo już może. Nie wiem, co bym poczęła bez ciebie. Porzucić panią? Ja bym miała porzucić, wołała poczciwa Peggotty. Kto w panią mógł takie rzeczy wmówić? Oj, głowa, tak głowa. Traktowała często moją matkę jak małe dziecko, lecz ona, nie zważając na to, dziękowała jej z wylaniem, a poczciwa Peggotty gadała dalej po swojemu. Ja bym miała panią opuścić, no to by było dopiero. Chciałabym to widzieć. Nie, nie, nie i jeszcze raz nie. To niemożliwe. Chociaż jest tu ktoś, komu byłoby na rękę. O, bardzo na rękę. Niech się łudzą. Nic z tego nie będzie. Zostanę na złość im, jak gdybym w ziemię tu wrosła, aż do grobowej deski. Gdy postarzeję, ogłuchnę, oślepnę, wszystkie już zęby stracę i będę do niczego. Davy da mi kątek i kęs chleba. Czy tak, Davy? Ha! Jak to będzie dobrze, zawołałem. Będziesz u mnie szczęśliwa, jak królowa. Niech cię Bóg ma w swej świętej opiece. Poczciwe serce. Wołała Peggotty, pokrywając mnie pocałunkami w przedwczesnej wdzięczności za obiecaną gościnność. Potem zakryła ponownie twarz fartuchem, śmiejąc się znów, zapewne z Berkisa, po czym wyjęła niemowlę z kołyski i zaczęła nosić je dookoła pokoju. Po chwili położyła je w kołysce, sprzątnęła ze stołu i wreszcie usiadła naprzeciw nas, z robotą w ręku, kawałkiem wosku i pudełkiem do robót. Najzupełniej tak, jak bywało dawniej. Siedząc tak, gwarzyliśmy wesoło. Opowiadałem, jak srogi i okrutny jest pan Creakle. Obie, matka i Peggotty, rozpływały się w żalu nad mym losem. Opowiadałem o Steerforthzie i Peggotty dodała, że poszłaby chętnie piechotą do Londynu, aby go tylko zobaczyć. Gdy niemowlę obudziło się, wziąłem je delikatnie na ręce i zacząłem kołysać. Gdy usnęło, przytuliłem się do matki, jak dawniej bywało. Zarzuciłem jej ręce na szyję, twarz oparłem o ramię i znów mnie na kształt skrzydeł anioła opłynęły miękkie jej włosy. I znów się czułem szczęśliwy. Gdy siedziałem tak, zapatrzony w ogień i biegające nad rozżarzonym węglem iskierki, zdawało mi się, żem nigdy nie wyjeżdżał z domu. Że wszystko było snem. I panna Marston znikli jak te pogasłe płomyki. Prawdą żywą było tylko to, co mnie otaczało, matka moja i Peggotty. Peggotty z pończochą w lewej, a igłą w prawej ręce cerowała. Nie pojmuję, skąd się jej brały te wieczne dziury w pończochach. Odkąd pamięcią sięgam, codziennie je cerowała. Ciekawa jestem, ozwała się nagle, co się stało z ciotką Davy? Boże mój, matka moja ocknęła się z zamyślenia, skąd ci się to wzięło? Nie wiem, pani. Dość, że jestem ciekawa. Skąd ci na myśl przyszła ta dziwaczka? Nie masz już o czym myśleć? Nie wiem, pani, skąd mi to przyszło. Ot tak sobie. Myślę to o tym, to owym. Poradzić już na to nie mogę. Ot, pomyślałam, co się też z nią stało. Jakże jesteś nieroztropna. Można by sądzić, że spragniona jesteś jej odwiedzin. Ach, niechże pan Bóg broni. No więc po co tak mówić o nieprzyjemnych rzeczach? Panna Betsy siedzi pewnie zamknięta w swym wiejskim domku nad morzem i pozostanie tam zawsze. W każdym razie na pewno nie odwiedzi nas już nigdy. Zapewne. Zapewne. Tego się nie boję, tylko ciekawa jestem, czy umierając zapiszę coś Davidowi. Bój się Boga, Peggotty, jakże jesteś nierozważna. Czyś zapomniała, że gniewa się na tego biedaka od jego urodzenia? O, może mu przebaczy. Czemuż by teraz właśnie miała przebaczyć? Spytała z pewnym niezadowoleniem moja matka. No bo teraz Davy ma braciszka, odrzekła Peggotty. A matka moja zaczęła płakać i wymawiać jej ostre słowa. Jak gdyby to maleństwo zrobiło jaką krzywdę tobie lub komukolwiek, mówiła łkając. Niedobra, nieznośna zazdrośnico. Lepiej byś już raz wyszła za tego swego Berkisa. Czemu nie wychodzisz? Bo bym tym zbytnio dogodziła pannie Marstone, żywo odrzekła Peggotty. Zabawna jesteś, ciągnęła matka moja z tą wieczną zazdrością i niechęcią względem siostry mego męża. Można by cię posądzić, że ci tak bardzo chodzi o klucze, że chciałabyś wszystko mieć w swoich rękach i rządzić wszystkim. Jakbyś nie wiedziała, że wszystko, co panna Marstone robi, czyni w najlepszej intencji, z łaski. Przecież wiesz o tym. Peggotty pomrukiwała coś w rodzaju: niech ją licho porwie z jej łaską, dobrymi intencjami. O, ja wiem dobrze, co myślisz. Niedobra, mówiła z żalem moja matka. Rozumiem cię doskonale. Dziwię się tylko, że nie rumienisz się ze wstydu. Panna Marston służy tu tylko za pretekst. Czyś nie słyszała, jak mówi i powtarza, że jestem zbyt bezmyślna i ładna, podpowiedziała służąca. A jeśli i tak mówi? Odparła już z uśmiechem matka moja. Mamże się obrażać o to? No nie, oczywiście. Przecież słyszałaś tysiąc razy, jak mówiła, że pragnie oszczędzić mi kłopotów i pracy, będącej, jak sądzi, nad moje siły. Może i ma słuszność. Wstaje wcześnie, kładzie się późno. Dzień cały biega tu i ówdzie, pełno jej, w spiżarni, w kuchni, wszędzie. Niełatwa to rzecz i wcale nieprzyjemna. A ty mówisz, że to nie jest poświęcenie. Co, nie mam racji? O, nie przeczę. Przeczysz, no właśnie, przeczysz. Poza swoją robotą nie widzisz niczego. Zawsze musisz coś wmawiać, zawsze. Taki to już twój zwyczaj. I kiedy mówisz o zamiarach pana Murdstone, wcale o nich nie mówię. Przerwała z żywością Peggotty. Nie mówisz, lecz dajesz do zrozumienia i w tym rzecz. Właśnie przed chwilą powiedziałam, że cię rozumiem i widzę, że tak jest. Otóż, gdy podajesz w wątpliwość dobre intencje pana Murdstone i udajesz, że je lekceważysz, przekonana jesteś tak, jak i ja, że są one najlepsze. Znaczy, powinnaś być przekonana. Jeśli był i jest zbyt surowy wobec pewnej wiadomej nam osoby, zresztą i ty, i ja, i nawet Davy wie, że nie może tu być mowy o nikim obecnym. To jedynie dla przyszłego dobra tejże osoby. Przez miłość dla mnie kocha on najpewniej ową osobę i działa dla jej dobra. W tym, jak i we wszystkim, musimy przyznać mu hart i wyższość. Sama wiem, jak słaba jestem, dziecinna, niedorzeczna, zwłaszcza wobec tak poważnego, stałego, pełnego charakteru i woli męża. Wiem też, ciągnęła powstrzymując łzy, ile ma kłopotów ze mną. Wie, że mu ślepo powinna mu ulegać we wszystkim i być mu wdzięczna. Nieraz czynię sobie wyrzuty, trapią mnie wątpliwości i sama wówczas nie wiem, co począć. Peggotty słuchała w milczeniu. Trzymając w ręku pończochę i opierając na niej brodę, patrzyła w ogień. Peggotty, przerwała milczenie matka moja zmienionym już głosem. Niech się raz skończy to nieporozumienie. Wiem, że jesteś najlepszą mą przyjaciółką i że na twoją tylko przyjaźń mogę liczyć. I kiedy mówię ci, że jesteś niedorzeczna, nieznośna, głupia, to dlatego tylko, że wiem, że jesteś moją najlepszą przyjaciółką. Jesteś nią i byłaś od chwili, gdy mnie owego wieczoru, pamiętasz, spotkałaś na progu domu, do którego wprowadzał mnie pan Copperfield. W odpowiedzi na te słowa Peggotty przycisnęła mnie z całej siły do piersi. Później dopiero pojąłem niezrozumiałe dla mnie wówczas znaczenie tej rozmowy. I zdaje mi się, że poczciwa Peggotty zaczęła ją i podtrzymywała w celu dostarczenia matce mojej sposobności do wylania sprzecznych zresztą, lecz z pewnością trapiących ją srodze uczuć. Wybieg udał się. Przez resztę wieczoru matka moja była już w weselszym i swobodniejszym usposobieniu. Po herbacie, kiedy ogień wygasł na kominku i zapalono świece, przeczytałem Peggotty na głos rozdział z książki o krokodylach, którą szczególnie jej lubiła i obecnie z własnej wydostała kieszeni. Nie wiem, czy się z nią nosiła tak ciągle od dnia mego wyjazdu do szkoły. Potem rozmawialiśmy znów o Salem House, o Steerforcie. I tak minął pamiętny wieczór, zamykający raz na zawsze rozdział, którego czas i życie nie zdołały zetrzeć z mego serca i pamięci. Około 10:00 na dziedzińcu zaskrzypiały koła powozu. Porwaliśmy się z miejsca i matka moja, widząc, że jest późno, a pan Murdstone jest zdania, że dzieci powinny wcześniej chodzić spać, zauważyła z gorączkowym pośpiechem, czy nie lepiej byłoby, żebym odszedł na górę natychmiast, nie czekając wejścia pana i panny Murdstone. Ucałowałem ją, wziąłem świecę i udałem się po schodach na górę, zanim oni weszli. Gdy kładłem się pośpiesznie tego wieczoru, dziecięca wyobraźnia moja uderzona była wrażeniem, jak gdyby przybyli wnieśli z sobą do domu chłodny powiew, zmiatający ciepłe rodzinne uczucia, niby puch marny. Nazajutrz schodząc na śniadanie czułem się dziwnie zmieszany od owego ukąszenia. Nie spotkałem się jeszcze ze wzrokiem pana Murdstone. Po długim dopiero wahaniu wszedłem do stołowego pokoju. Stał przed kominkiem, plecami odwrócony do ognia. Siostra jego nalewała herbatę. Patrzył na mnie z góry, lecz gdym wszedł, nie uczynił najlżejszego ruchu. Zbliżyłem się i przezwyciężając wahanie i nieśmiałość, powiedziałem: przepraszam bardzo pana. Żałuję mego postępku. Chciałbym, aby mi pan przebaczył. Zadowalasz mnie swą skruchą, odrzekł. Podał mi tę samą rękę, którą niegdyś ugryzłem. Nie mogłem powstrzymać się od spojrzenia na siną z ukąszenia pozostałą bliznę. Chyba sam gorzej jeszcze się płoniłem pod surowym i ponurym jego wzrokiem. Jak się pani miewa? Spytałem pannę Marston. Dobrze, odparła podając mi nie rękę, lecz łyżeczkę od herbaty. A czy długo trwać będą wakacje?
Miesiąc.
Licząc od kiedy?
Od dnia dzisiejszego.
Uff, to już o jeden dzień mniej. W podobnie uprzejmy sposób zmieniła się wchodzący kalendarz. Co rano przypominała mi dzień po dniu zbliżającą się chwilę opuszczenia domu. Zanim doszliśmy do 10, czyniła to kwaśno, potem z coraz weselszym zacięciem i widocznym już zadowoleniem. Tego też pierwszego dnia moich wakacji miałem nieszczęście wprowadzić ją, chociaż z pozoru była niewzruszona, w gwałtowne zdumienie. Wszedłem do bawialnego pokoju, w którym siedziała wraz z matką moją i wziąłem tkliwie i uważnie na ręce leżącego na jej kolanach braciszka, który liczył zaledwie kilka tygodni. Panna Marston krzyknęła nagle tak, żem o mało nie wypuścił z rąk dziecięcia. — Co ci, Jane? — spytała przestraszona matka moja. — Na Boga, Klaro, widzisz? — Ale co takiego? — Wziął je! Chłopiec ten wziął na ręce dziecko. Trzęsła się z oburzenia, wyrywając mi go z rąk, po czym słabo się jej zrobiło i trzeba było ją poić winem. Naturalnie w następstwie tej sceny zakazano mi stanowczo dotykać się nawet z lekka do mego brata. I chociaż matka moja zdawała się żywić wręcz przeciwne zdanie, ze zwykłą swą łagodnością przystała na żądanie panny Marston. Masz oczywiście rację, Jane, powiedziała. Innym znów razem, ten sam kochany braciszek. Pokochałem go sercem całym, jako dziecko mej matki. Stał się nieoczekiwanie powodem gniewu panny Marston. Matka moja, wpatrując się w oczęta spoczywającego w objęciu dziecka, zagadnęła nagle. Davy, chodź tu bliżej. Po czym zaczęła przypatrywać się uważnie moim oczom. Panna Marston opuściła na kolana stalowe swe paciorki. Najzupełniej podobne. Ozwała się z zadowoleniem matka. Najzupełniej. Po mnie wziąć je musieli. Są tego samego, co i moje koloru. Dziwnie podobne. Co mówisz, Klaro? Surowo spytała Jane Marston. Kochana Jane, nieśmiało odrzekła z nagła zagadnięta matka moja, znajduje podobieństwo pomiędzy oczyma Davy i małego. Zwariowałaś chyba, Klaro. Zdecydowała z niezadowoleniem panna Marston. Ależ kochana Jane, zwariowałaś najzupełniej. Jakież podobieństwo, proszę cię, istnieć może między tym chłopcem a synem mego brata? Żadne. Pod każdym względem są i muszą być zupełnie różni. Nieprzyjemnie mi nawet słuchać podobnych bzdurstw. Skończyła i wyszła, trzasnąwszy za sobą drzwiami. Widocznie nie posiadałem łask panny Marston. Widocznie nikt mnie tam nie lubił. Nawet ja siebie samego, gdyż ci, co mnie kochali, nie śmieli tego okazywać. A ci, którym niemiły byłem, okazywali to znów tak bez ceremonii, że mimo woli stawałem się nieśmiały, niezręczny, posępny. Czułem, że jak sobie, tak i dla wszystkich jestem ciężarem. Gdym wchodził do pokoju, w którym gwarzyli, natychmiast wesołość opuszczała matkę. Chmura osiadała na jej czole, znikał dobry nastrój pana Marston, a podwajał się zawsze kwaśny humor jego siostry. W tym wszystkim czułem dobrze, że główną ofiarą była moja matka. Czułem, że boi się swobodnie mówić ze mną, patrzeć na mnie, żeby się im nie narażać i nie znosić potem cierpkich snać wymówek. I nie o siebie samą lękała się biedaczka, lecz o mnie, niespokojnie śledząc zwrócone na mnie oczy rodzeństwa Marston. Widziałem to. Rozumiałem i, o ile mogłem, unikałem ich. Niejedna zimowa godzina wydzwoniła na kościelnej wieży, w czasie gdy ja, smutny i samotny, siedziałem w moim pokoiku. Wieczorami przebywałem czasem z Peggotty w kuchni. Tu czułem się swobodny, nie bałem się być sobą. Zdaje się jednak, że zarówno to, jak i wybrana przeze mnie samotność nie podobały się w bawialnym pokoju. Potrzebny byłem prześladowcom naszym dla dokończenia tego, co nazywali wychowaniem. mojej biednej matki. Gniewała ich moja nieobecność. Davidzie, zauważył raz po obiedzie, kiedym się już oddalał pan Marston. Z przykrością patrzę na nietowarzyskie twe usposobienie. Ponury jak niedźwiedź, dodała panna Marston. Zatrzymałem się na środku pokoju i zwiesiłem głowę. Czy wiesz, Davidzie, ciągnął pan Marston, że ponurość i skrytość są to najnieznośniejsze cechy charakteru? Są one u chłopców nieomylną oznaką uporu i przekory, zauważyła panna Marston. Musiałaś to zauważyć, Klaro. Przepraszam cię, kochana Jane, odrzekła zagadniona. Czy to, co mówisz... Przepraszam cię, kochana Jane, odnosi się do mego syna? Naturalnie, odrzekła panna Marston. Muszę przecież, gdy mówię, mieć kogoś na myśli. Nie roszczę pretensji do szczególnej głębokości poglądów, lecz sądzę, że nie mijam się nigdy ze zdrowym rozsądkiem. Najpewniej, kochana Jane, podchwyciła matka moja, masz wiele, wiele przenikliwości. Och, proszę cię, nie mówmy o tym, odparła ze złością panna Marston. Ale tak, tak, twierdziła moja matka, wszystkim to wiadomo i ja sama korzystam, znaczy to jest powinnam korzystać ze światłych rad twych i wskazówek. Uznaję, wierz mi, uznaję więcej niż kto bądź. O, tak. Nie możemy zrozumieć tego chłopca, mówiła z godnością panna Marston, poprawiając stalowy łańcuszek na ręku. O, tak, nie jesteśmy zdolni zrozumieć i zgłębić tej studni wszelkich doskonałości. Zgadzam się z tym, zgadzam. Bratu memu przynajmniej może przyznana zostanie większa przenikliwość. Właśnie miał coś powiedzieć w tym względzie, gdyśmy mu przerwały, jak sądzę, niezbyt grzecznie. Istotnie, Klaro. Ozwał się cichym, głębokim głosem pan Marston. Nie możesz być bezstronną sędzią w pewnych kwestiach. Wiem, Edwardzie, odrzekła nieśmiało matka, że we wszelkich kwestiach i ty, i siostra twoja, bieglejszymi ode mnie bywacie sędziami i to tylko chciałam powiedzieć. Z pewnością coś niedorzecznego, odparł pan Marston. Powinnaś bardziej panować nad sobą. Usta mojej matki poruszyły się. Jak gdyby szeptały, zapewne, drogi Edwardzie, nie wydały jednak żadnego dźwięku. Z przykrością zauważyłem, ciągnął pan Marston, zwracając się do mnie, twe ponure usposobienie i nie mogę zezwolić, aby się ono rozwijało pod mym okiem. Konieczne jest, abyś starał się zmienić lub my się o to postaramy. Przepraszam pana, próbowałem się bronić. Dawniej nie byłem ponury. Nie zasłaniaj się kłamstwem. Huknął tak, że aż moja matka pobladła i mimo woli wyciągnęła ku nam ręce. Wiem, co mówię. Chowasz się po kątach. Przesiadujesz godzinami całymi w swoim pokoju. Wiedz, że chcę, wyraźnie chcę, abyś ciągle dotrzymywał nam towarzystwa, tu pod naszym okiem. Znasz mnie i wiesz, że umiem, gdy potrzeba, nakazać ci posłuszeństwo. Panna Marston zaśmiała się ochryple. Wymagam, ciągnął, posłuszeństwa, zaufania i uprzejmości, tak dla siebie, jak i dla siostry mojej, Jane Marston, jak i dla twojej matki. Nie chcę, abyś uciekał od nas, jak od zapowietrzonych dla dogodzenia swym kaprysom. Usiądź tam. Mówił do mnie jak do psa i ja słuchałem go, jak pies swego pana. Nie powiedziałem jeszcze wszystkiego, ciągnął. Zauważyłem u ciebie zamiłowanie do złego towarzystwa. Bratasz się ze służącymi. Najchętniej przebywasz w kuchni, gdzie z pewnością niczego dobrego nauczyć się nie możesz. Baba, co cię rozpieszcza?
Nie o tobie to mówię, Klaro, wtrącił półgłosem, zwracając się do żony.
Ta baba, która dogadza wszelkim twym zachciankom, nie jest wcale odpowiednim dla ciebie towarzystwem. Najnieodpowiedniejszym, potakiwała panna Marston. Jednym słowem, kończył, nie wymagam, abyś gardził panią Peggotty. Mówię tylko, że to nie jest odpowiednie dla ciebie towarzystwo. Że powinieneś zastosować się w zupełności do mojej woli i obliczyć następstwa, jakie krnąbrność twa pociągnie. Rozumiesz mnie? Rozumiałem lepiej może niż przypuszczał, jakie następstwa wyniknąć by mogły dla biednej mej matki. I nie próbowałem nawet stawić oporu. Zaprzestałem chronić się w samotności,
Zaprzestałem przesiadywać z kochaną mą piastunką i całe dnie przesiadywałem bezczynnie i milczący w bawialnym pokoju, niecierpliwie wyglądając nocy, jak wybawienia. Ile mnie ten przymus kosztował i jak nużył, nie potrafię wyrazić. Za najlżejszym mym poruszeniem panna Murdstone utyskiwała na ruchliwość chłopców w ogóle, a na moją w szczególności. Nie śmiałem podnieść oczu, wiedząc, że jestem przedmiotem ustawicznego i nieprzyjaznego badania. Wsłuchiwałem się w tykanie zegara, w dźwięk nawlekanych przez pannę Murdstone korali i myślałem, jak nieszczęśliwy byłby ten, kto by się z nią ożenił. Liczyłem żłobienia kominka, kwiaty na obiciach, rysy na suficie. Ot, nudne to i ciężkie były godziny. Podczas krótkich, nawet zimowych przechadzek pod oknami domu nosiłem wszędzie ze sobą obraz rodzeństwa Murdstone. Jarzmo za ciężkie na moje słabe barki, ugniatające mi umysł i męczące zmysły. A obiady, śniadania. Spożywałem je onieśmielony, milcząc, czując zawsze, że u stołu było jedno nakrycie nadto. I to moje właśnie. Jedno krzesło nadto. I to moje, jedna osoba zbyteczna. Moja. A wieczory? Zapalano świece. Musiałem się przecie czymkolwiek zająć, a nie śmiejąc otworzyć zajmującej lub zabawnej książki, drzemałem nad nudną książką od arytmetyki, której tablice miar i wag tańczyły mi przed oczami na melodię pieśni Władaj Brytanio albo Precz Smutki, nie wrażając się w pamięć i umysł na kształt prądków, które wpychane w jedno oczko wyłaziły drugim. Ileż wymknęło mi się poziewań, ileż razy zdrzemnąłem się, aby się przebudzić w największym strachu. Jakże się czułem zbyteczny. Na nic nikomu niepotrzebny i ciągle strzeżony, z jaką niecierpliwością czekałem uderzenia 9 godziny i rozkazu panny Murdstone odsyłającego mnie do łóżka. Tak przeszły wakacje do dnia, w którym z rana panna Murdstone, podając mi filiżankę herbaty, zauważyła, że jest on ostatnim. Odjeżdżałem bez żalu. Wpadłem w stan zupełnego ogłupienia. Ale pomimo jasno rysującego się w perspektywie pana Creakle, nie bez pociechy myślałem o spotkaniu ze Steerforthem. Znowu pan Berkis podjechał z wózkiem pod bramę i znowu panna Murdstone, widząc, że mnie matka chce uściskać na pożegnanie, nie omieszkała zawołać ostrym i ostrzegającym tonem: Klaro! Ucałowałem matkę, braciszka. Czułem, jak mi się serce ściska. Nie z żalu jednak, że opuszczam mój dom. Widziałem przepaść dzielącą mnie od moich bliskich, wśród których czułem się przez cały ten czas obcy i zbyteczny. Ostatni pocałunek matki mojej, tkliwy jak zawsze, nie tyle mi się wraził w pamięć, ile to, co po nim nastąpiło. Siedziałem już w wózku, gdym raz jeszcze głos jej usłyszał. Wołała mnie po imieniu. Odwróciłem się spiesznie. Stała we drzwiach sama, podnosząc braciszka, abym mógł go lepiej widzieć. Dzień był chłodny, lecz żaden powiew wiatru nie poruszył ani włosów jej, ani fałd sukni, gdy tak stała w drzwiach, odprowadzając mnie długim, długim spojrzeniem, aż mi znikła z oczu. Taką widywałem ją potem w moich snach, stojącą przy mym łóżku, cichą, milczącą, nieruchomą, z małym dzieckiem na ręku.